aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Błogosławiony Jan Paweł II będzie świętym. Stolica Apostolska uznała cud za jego wstawiennictwem, a papież Franciszek zapowiedział zwołanie w tej sprawie konsystorza.
Potrzebę umocnienia wiary wskazuje Ojciec Święty w swej pierwszej encyklice. Pracę nad nią rozpoczął już Benedykt XVI, za co Franciszek wyraża mu wdzięczność.
Telewizja Trwam otrzymała miejsce na cyfrowym multipleksie. Odnośną koncesję wydała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Witamy w piątek, 5 lipca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Ojciec Święty zezwolił na promulgowanie dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odnośnie do cudu przypisywanego wstawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II. Przychylił się również do zdania członków tej dykasterii, by dokonać kanonizacji Jana XXIII. Papież Franciszek zdecydował się ponadto zwołać konsystorz dotyczący także kanonizacji Jana Pawła II.
Jak zwrócił uwagę watykański rzecznik, otwarcie drogi do kanonizacji błogosławionego Jana XXIII odbyło się bez formalnego uznania nowego cudu za jego wstawiennictwem. Do jego beatyfikacji był już jednak taki cud uznany, co dla części teologów, ekspertów jest wystarczające również do kanonizacji, a zresztą papież ma też władzę dyspensować od drugiego cudu.
Ksiądz Federico Lombardi odniósł się także do kwestii, czy obaj papieże będą kanonizowani razem i kiedy. Zwrócił uwagę na wyraźną wolę Ojca Świętego, by doprowadzić do kanonizacji obu błogosławionych, Jana Pawła II i Jana XXIII. Czy dokona tego wspólnym aktem? I jest to prawdopodobne, choć na ostateczną decyzję należy poczekać do zapowiedzianego konsystorza. To samo dotyczy daty tej uroczystości, choć można oczekiwać jej wyznaczenia już na koniec tego roku.
Jaki natomiast cud otworzył drogę do kanonizacji papieża Polaka, mówi postulator w tej sprawie ksiądz Sławomir Oder.
Jest to osoba, która miała bardzo poważne problemy związane z obecnością w jej mózgu tętniaka, który dzięki wstawiennictwu osoby Jana Pawła II, wzywanej w dniu beatyfikacji, ustąpił, nie zostawiając żadnego znaku. To jest osoba związana węzłem sympatii, miłości, wiary z osobą Jana Pawła II. Jest to mieszkanka Kostaryki. Kilka tygodni przed beatyfikacją zachorowała. Bardzo ciężko lekarze stwierdzili niemożność dokonania interwencji chirurgicznej. W takim stanie rzeczy, w jakim się znajdowała, no niestety, ale perspektywa po ludzku rzecz biorąc była jednoznaczna. Jej dni były policzone. No i wtedy znak nadziei w postaci beatyfikacji Jana Pawła II. Czuwała całą noc przed telewizorem, modląc się razem ze swoimi bliskimi, łącząc się duchowo pomimo wielu godzin różnicy w czasie. Rano po przebudzeniu się stwierdziła, że jej warunki zdrowotne pozwalają na to, aby podjąć swoje wszystkie obowiązki i rozpocząć życie na nowo. Było to bardzo jednoznaczne, było to natychmiastowe i całkowicie zmieniające życie tej osoby.
Podczas dzisiejszej audiencji dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato papież zezwolił na promulgowanie 12 innych dekretów tej dykasterii. Większość postaci, których one dotyczą, to męczennicy czasów wojny domowej w Hiszpanii.
Oprócz nich warto wymienić dekret o cudzie otwierający drogę do beatyfikacji biskupa Alvaro del Portillo Diez de Soliano, drugiego przełożonego generalnego Opus Dei, oraz matki Speranze od Jezusa, założycielki zgromadzeń zakonnych noszących imię Miłości Miłosiernej. Oboje pochodzili z Hiszpanii. Inny z dekretów dotyczy heroiczności cnót włoskiego polityka i intelektualisty, rektora Uniwersytetu Katolickiego, sługi Bożego Giuseppe Lazzattiego.
Pierwsza encyklika papieża Franciszka zaczyna się od słów Lumen Fidei, światło wiary. Zaprezentowany dziś w Watykanie dokument Ojciec Święty podpisał w zeszłą sobotę w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Jego pomysł i pierwotny kształt wywodzą się z poprzedniego pontyfikatu, tak pisze o tym Franciszek w swojej pierwszej encyklice.
Te refleksje na temat wiary zgodne z tym wszystkim, co magisterium Kościoła powiedziało o tej cnocie teologalnej, pragnę dołączyć do tego, co Benedykt XVI napisał w encyklikach o miłości i nadziei. Prawie skończył on pracę nad pierwszym szkicem encykliki o wierze. Jestem mu za to głęboko wdzięczny i w duchu Chrystusowego braterstwa przejmuję jego cenne dzieło, dodając do tekstu kilka przemyśleń. Następca Piotra, wczoraj, dziś i jutro, jest bowiem zawsze wezwany do utwierdzania braci w tym niezmierzonym skarbie, jakim jest wiara, którą Bóg daje jako światło na drodze każdego człowieka.
80-stronicowy tekst Lumen Fidei składa się z 4 rozdziałów poprzedzonych wstępem. Papież wskazuje w nim, że wiara, nieraz kwestionowana w naszej epoce, potrzebna jest człowiekowi jako światło pozwalające odróżnić dobro od zła. Encyklika ma się przyczynić do jej umocnienia właśnie w roku wiary, ogłoszonym w 50-lecie Soboru. Rozdział 1 poświęcony jest wierze Abrahama i Izraela oraz pełni zbawczej wiary w Chrystusie przeżywanej w Kościele. Dalej mowa o związku wiary z miłością, rozumem, poszukiwaniem Boga i teologią. Rozdział 3 dotyczy przekazywania wiary w Kościele, zaś ostatni jej spełnienia w relacjach międzyludzkich, życiu rodzinnym i społecznym, w obliczu cierpienia i śmierci. Ojciec Święty konkluduje, powtarzając już kolejny raz w tych pierwszych miesiącach swego pontyfikatu, apel, byśmy nie dali się okraść z nadziei.
W jedności z wiarą i miłością nadzieja kieruje nas ku pewnej przyszłości, która wpisuje się w perspektywę inną niż iluzoryczne propozycje bożków tego świata, a która daje nam nowy zapał i nową siłę do codziennego życia. Nie pozwólmy, by nam skradziono nadzieję, nie pozwólmy, żeby zniszczyły ją natychmiastowe rozwiązania i propozycje, które blokują nas na drodze, rozpraszają czas, przemieniając go w przestrzeń. Czas zawsze przewyższa przestrzeń. W przestrzeni krystalizują się projekty, czas natomiast zawsze kieruje ku przyszłości i pobudza do tego, by iść z nadzieją.
Franciszek kończy swą pierwszą encyklikę, zwracając się z modlitwą o wspomożenie naszej wiary do Maryi, błogosławionej, która uwierzyła.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Rano papież Franciszek odsłonił i poświęcił pomnik Michała Archanioła, który wzniesiono przed siedzibą gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Monument stanowi swoiste uzupełnienie artystycznego otoczenia pałacu, gdzie stosunkowo niedawno wybudowano nową fontannę dedykowaną świętemu Józefowi. W ceremonii wziął udział także Benedykt XVI, z którego inicjatywy ten projekt był realizowany. Była to też okazja do zawierzenia najmniejszego państwa świata opiece świętych Józefa i Michała Archanioła.
W przemówieniu wygłoszonym podczas inauguracji pomnika Franciszek zwrócił uwagę, że wydarzenie to dobrze wpisuje się w rok wiary. Zachęca bowiem do refleksji i modlitwy wokół tego, co oznacza imię owego pierwszego z aniołów – któż jak Bóg. Wyraża ono bowiem prymat Boga, jego transcendencję i moc.
Michał walczy o przywrócenie boskiej sprawiedliwości. Broni ludu Bożego od jego wrogów, a zwłaszcza od głównego nieprzyjaciela, diabła. I święty Michał zwycięża, bo w nim jest Bóg, który działa. Ta rzeźba wskazuje, że zło zostało zwyciężone. Oskarżyciel został zdemaskowany, jego głowa została zmiażdżona, albowiem zbawienie dokonało się raz na zawsze we krwi Chrystusa. Nawet jeśli diabeł wciąż stara się podrapać twarz Archanioła i człowieka, Bóg jest mocniejszy. Do Niego należy zwycięstwo, a Jego zbawienie jest dane każdemu człowiekowi. Na drodze życia i w Jego próbach nie jesteśmy sami. Towarzyszą nam i wspierają aniołowie Boży, którzy, by tak rzec, użyczą nam swych skrzydeł do pomocy w przezwyciężaniu tak wielu niebezpieczeństw. Dzięki nim możemy wysoko latać nad tym, co może obciążać nasze życie i ciągnąć nas w dół. Zawierzając Państwo Watykańskie świętemu Michałowi Archaniołowi, prośmy go, aby bronił nas przed złym i wyrzucił go na zewnątrz.
Rzeźbę Michała Archanioła w ogrodach watykańskich wykonał włoski artysta Giuseppe Antonio Lamuscio, znany ze stosowania w swej twórczości renesansowej techniki. Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu włoskiego przedsiębiorcy Claudio Chiaisa.
Seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki zjechali z całego świata do Rzymu na 4-dniowe spotkanie z okazji Roku Wiary. Rozpoczęli je wczoraj wyznaniem wiary u grobu świętego Piotra. Jest wśród nich około 600-osobowa grupa Polaków.
Dziś przed południem w kościele Santa Andrea della Valle pielgrzymi z Polski wysłuchali katechezy biskupa Grzegorza Rysia. Przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji, przedstawiając nauczanie Soboru Watykańskiego II o powołaniu, podkreślił jego kontekst antropologiczny. Wskazał, że wpisuje się ono w powołanie do bycia w pełni człowiekiem.
Krakowski biskup pomocniczy mówił też o wymiarze eklezjalnym powołania i o pięknie, jakie niesie ze sobą różnorodność Kościoła. Ponadto przypomniał, że na decyzję pójścia za Chrystusem nie można patrzeć jako na negację, podjęcie wyrzeczenia, ale należy sobie uświadomić, że powołanie jest przede wszystkim wielkim darem. Katecheza wywołała żywe reakcje młodych Polaków zgromadzonych w rzymskim kościele.
Najbardziej mnie poruszyło właśnie to słowo o jedności i różnorodności, która czasami też może być dla nas taką pułapką, że my jesteśmy inni, my jesteśmy różni, to nie będziemy współpracować, bo każdy ma inny charyzmat, każdy ma swoją działkę. Natomiast jeśli połączymy to swoje działania, ich efekty mogą być dużo większe.
Co mnie ujęło, to takie ważne pytanie. Kiedy kocham Boga, to kogo szukam z tym miłującym Bogiem? Czy szukam ludzi pogubionych, czy szukam ludzi kochających Boga? To jest dla mnie przyjemne. Kogo przyjmuje.
Dla mnie największym takim poruszeniem było coś, o czym wiem, ale co na pewno warto zawsze przypominać, że powołanie i wszystko, co z niego wynika, jest darem. W przypadku kapłanów celibat jest darem. W przypadku osób konsekrowanych, sióstr, to wezwanie do czystości, ubóstwa, do posłuszeństwa nie jest jakimś obciążeniem, tylko jest darem.
Że jestem obecna w kościele, że powołanie to nie jest droga indywidualna, że nie idę sama dla siebie, ale że jestem we wspólnocie i że Jezus mnie powołuje dla wspólnoty.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała telewizji Trwam miejsce na multipleksie cyfrowym. Stacja nadawała będzie program o charakterze społeczno-religijnym. Podczas połączenia telefonicznego na antenie Radia Maryja dyrektor stacji, ojciec Tadeusz Rydzyk, przede wszystkim dziękował Bogu, ale i ludziom, którzy wysyłali protesty, organizowali marsze czy zbierali podpisy.
Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki po Panu Bogu, Matce Najświętszej. Po dziękczynieniu całemu niebu dziękujemy ludziom, wierzącym i niewierzącym, duchownym i świeckim, wszystkim. Razem można uczynić wiele. To jest ta solidarność w dobrym. Mam nadzieję, że rzeczywiście dostaniemy to. To jest na razie deklaracja, ogłoszenie, że przyznali nam.
Rozpowszechnianie programu Telewizji Trwam drogą cyfrową nastąpi nie później niż 28 kwietnia przyszłego roku, gdy na multipleksie ostatecznie zwolnią się 4 miejsca zajmowane obecnie przez telewizję publiczną. To wielka radość, czekamy już tylko na dzień kanonizacji, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Józef Kloch skomentował w ten sposób zgodę papieża Franciszka na to, by Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret uznający cud przypisywany wstawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II. Tym samym została otwarta droga do jego kanonizacji.
Czy to jest santo subito? No nade wszystko ważne, że jest santo czy subito, tutaj nie należało się spieszyć z całą pewnością. Trzeba było jednak dochować tych wszelkich procedur, by nikt nigdy potem nie zarzucił, że coś zostało zrobione pospiesznie, że coś zostało zrobione za szybko. Będziemy cieszyć się papieżem, świętym papieżem Janem Pawłem II już niedługo.
Pozostało jedynie oczekiwać na wyznaczenie daty kanonizacji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.